Hej, witajcie bardzo serdecznie. Wybaczcie to jest małe opóźnienie, ale wynika to z faktu, że Oskar zaginął w akcji. Umawialiśmy się na livestream o 19 i nie ma go, więc miejmy nadzieję, że nic się nie stało i że może wróci nas w trakcie. Jeśli coś, to się przełączymy szybko na trzy osoby i wtedy będziemy kontynuować już we trójkę. No ale słuchajcie, mamy taki luźny temat, że spokojnie sobie nie z nim poradzimy sami, plus liczymy też na was i na wasz udział oczywiście, na tutaj dokładanie się do naszego omówienia ploteczek, bo dzisiaj będzie taki odcinek, gdzie będziemy sobie mówić o rozmaitych plotkach, które pojawiły się w sieci, mniej lub bardziej prawdopodobnych. Po prostu pokomentujemy sobie, co by było gdyby, nawet jeśli powiedzmy wiarygodność tych plotek jest bardzo niska. No ale mamy najpierw tego newsa, który się pojawił zaraz przed naszym startem naszej transmisji. Mianowicie, że Johnny Depp zrezygnował, oczywiście po uprzejmiej prośbie Warner Bros. Z udziału w marce czy w filmach serii Fantastyczne Zwierzęta. Radek, jako wielki fan fantastycznych zwierząt, jak odebrałeś tę informację?
No jestem po prostu załamany. Nie wiem, jak teraz tego filmu nie obejrzę. Poprzednie nie oglądało mi się bardzo fajnie i teraz to już, wiesz, to jest po prostu tragedia. Tak, ale to był taki nietrafiony casting. Ja, wiesz, nie jestem wielkim fanem tych filmów, ale też do nich nic nie mam. Ja to jest coś, co już zupełnie się z boku koło mnie przylatuje. Nie obejrzę, żeby obejrzeć, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. Ale ten Johnny Depp jako Grindelwald to było tak przestrzelone castingowo. Dużo bardziej lubiłem tego Colina Farrella, ale nagle mi go zmienili i już nie był Colinem Farrellem i wtedy już kit z tym. Więc no nie będę płakał za akurat tym castingiem. No dobrze, że wiesz, że te sprawy się jednak wyjaśniają i no tutaj widać, że jednak Johnny Depp nie ma tych, wiesz, kontenera danych, którymi może się posiłkować, żeby się bronić, nie? No bo skoro takie orzeczenie zostało wydane i takie działania, wiesz, Warner Bros. Podjęło, no to coś tam musi być na rzeczy, nie? Że musi mieć za uszami
no,
swoje.
Tak, no oczywiście o tym jeszcze też nie mieliśmy okazji pomówić, o tym też nie wiadomo, czy to... Nie jesteśmy pewni, że to jest kwestia, którą powinniśmy też omawiać na napisach, bo to bardziej taka, no... Ze świata celebrytów, aniżeli ze świata filmów stricte, no ale pewnie słyszeliście, no Johnny Depp wytoczył swego czasu sprawę The Sun czy temu tabloidowi brytyjskiemu o zniesławienie, po tym jak jeden z redaktorów użył tam w swoim felietonie określenia wife beater w stosunku do Johnny'ego Deppa. No i Johnny Depp stwierdził, że on nikogo nigdy nie bił, więc pozywa to całe wydawnictwo, no i przegrał. Będzie się oczywiście odwoływał, zresztą no, ze strony jego tutaj obrońców jakby jednogłośnie wszyscy stwierdzili, że po prostu że proces nie przebiegł tak, jak powinien. Że generalnie zignorowano ich świadków, ich dowody itd. i tak dalej i no, będą się jeszcze odwoływać. Zobaczymy, jak to odwołanie wyjdzie. Ponoć komentatorzy mówią, że raczej małe są szanse na to, że to przejdzie, więc... Koniec końców, w tej całej sprawie, wiecie, w tym samym konflikcie Amber Heard, Johnny Depp, oczywiście no, nie wiemy, jak to było, nie wiemy, jak to wyglądało, no, nie byliśmy przy tym. Wiadomo, jakie tutaj małżeńskie sprawy bywają czasami zagmatwane, nie? Natomiast no, Johnny Depp w tym momencie jest jedyną osobą, która dostała tutaj jakby sądowe potwierdzenie tego, że był tutaj przemocowy, powiedzmy, w związku, nie? Co też nie musi oznaczać, że... Jakby, bo ta sprawa była generalnie sądzona na takich zasadach dosyć specyficznych, gdzie sędzia musiał osądzić prawdopodobieństwo tego, że te sytuacje wystąpiły, co też nie oznacza, że musiały na 100% wystąpić. To jest strasznie skomplikowane w każdym razie. No na pewno, wiecie, pomijając kwestię tego, czyja wina, jakby po czyjej stronie leży wina, no to dla żonego Deppa no, to jest bardzo druzgocący wynik i widać już po tej decyzji Warner Bros., że nie będzie mu lekko z tym, bo nikt teraz, wiecie, żadna wytwórnia nie będzie chciała zatrudnić kogoś, kto został, kogo sąd uznał, jakby za, gdzie sąd stwierdził, że o tym typie możesz napisać, że jest, wiesz, damskim bokserem, nie?
I coś z tych dowodów, wiesz, musiało na to wskazywać, nie? Żeby się w taki sposób do tego odnosili.
No właśnie.
Plus to już nie jest sprawa, wiesz, kogo wina, bo to już od lat się ciągnie, to jest teraz sprawa tylko, kto był gorszy, nie? I kto, wiesz, wyciągnie na kogoś no, paskudniejsze rzeczy, nie? Jak już mieliśmy te, wiesz, zdjęcia z tej kupy na łóżku i ten, no to już doszło na taki poziom i wiesz, że tam każdy ma swoje za uszami, każdy nabruździł, nie? No są dwa takie charaktery ludzi. Wiemy, jaka jest Amber Heard, wiemy, jakie też rzeczy potrafił robić Johnny Depp, nie? I no to się spotkała, wiesz, ten niezatrzymana siła z nieprzesuwalnym obiektem, nie? I no to tak to wygląda, nie? I dlatego ta sprawa jest tak rozgorzała i nikt na pewno nie wyjdzie bez szwanku z tej historii, nie? Że za każdym się to będzie ciągnęło, nie? I oni już no aktorsko, nawet jak wiemy, że Amber Heard została dalej w tym Aquamanie, dalej jest tutaj pracuje z Warner Bros., no to nadal będzie jej teraz ciężej, nie? Bo to cały czas się będzie za nimi ciągło. To nie jest tak, że oni nagle zwiążą tą sprawę, nie? Tam już są Tam nie ma, że wyjaśniają kolejne rzeczy, które dochodzą do tych materiałów dowodowych. Oni po prostu dokładają, nie? Wyciągają coś, grzebią, no i to będzie trwało i trwało. No to jest straszna sytuacja, nie? Taka już na poziomie ludzkim, nawet abstrahując od tego całego wiesz, świadka aktorskiego, nie? Czy ktoś tam dostanie rolę, czy nie, no to ludzko są po prostu zakopani w tej chwili.
No, jeśli chodzi o Amber Heard, no to w zasadzie cała jej... inaczej, jej kariera w tym momencie będzie się opierać tylko i wyłącznie na tym, czy będzie w stanie przekonywać ludzi, że ona była ofiarą tej przemocy domowej. Co już samo w sobie jest, nawet jeśli była faktycznie i jakby ona jest jedną poszkodowaną tego związku, co być na mało osób wierzy w ogóle, ale nawet jeśli tak było, no to już jest chujowe strasznie. Strasznie kiepska sytuacja, gdzie musisz na każdym kroku podkreślać to, jakby rozdrapywać dalej te powiedzmy rany. Natomiast jeśli pojawi się jakikolwiek, wiecie, potwierdzony przez sąd dowód na to, że jakby Amber Heard jest równie winna, albo nawet albo po jej stronie leży wina, no to tak samo jej kariera będzie też skończona. W tym momencie jakby Warner Bros. Się z nią nie rozstanie przez to, że ona wciąż utrzymuje dalej ten wizerunek ofiary, tak? I mówię wizerunek w tym sensie, że no, niezależnie od tego, jak było naprawdę, no to wciąż jest w ten sposób postrzegana, widać już ten wyrok sądowy jakby to jeszcze podkreślił. No, natomiast w momencie, w którym cokolwiek wyjdzie na jaw, no to będzie miała taki sam problem, jak i Johnny Depp,
nie? Teraz się muszą coraz bardziej wybielać i walczyć o to, żeby wyjść no na tego jednak minimalnie lepszego, nie? I wiemy, że tak to teraz będzie wyglądało. Nie? Dlatego Johnny Depp się odwoływał od tego, walczył o to, a dostał rykoszetem i to naprawdę mocno, nie? W tej sytuacji, no to jak już mamy mówić, wiesz, na tym poziomie, kto na tym lepiej wychodzi, no to jest przerażające, nie? Że musisz tak mówić, no to Amber Heard w tej chwili, wiesz, jest jednak wyżej, nie? Bo to jest, teraz się będzie mówiło o Johnny Deppie w kontekście tego, nie? Że można się powoływać na to, że wife beater, nie?
No, więc okej, widzę, że Paweł pisze na tym, na czacie, że Oskar pisał mu, że o 20 jest live na napisach. No to spoko, Oskar się załapie na ostatnie pół godziny prawdopodobnie.
Napisał pi mi się, że o 20.
No to jak będzie gotów, no to
jest... To jest najsmutniejsza scena, to jest scena z portalami, tylko wiesz, Oskar się spóźnił godzinę, jak już wszystko załatwione, wiesz, Thanos leży, Thanos zniknął, nie?
I już wszyscy stoją i tak, kurwa, gdzie jest Oskar?
Tak, Oskar, on już left.
Zadzwoń do niego.
Ja w ogóle scena po portalach, jak się skończyło to wszystko, wiesz, ta walka z Thanosem, nie? Jakie to musiało być dziwne, jak oni się musieli rozejść wszyscy, bo wiesz, oni tam wszyscy stali, nie? Połowa zniknęła, to nie możesz sobie tak, nie wiem, czy oni na herbatę poszli w tych...
Na szarpę, no.
Wiesz, ale oni wszyscy tam stali, nie? Kurczę, a chciałbym zobaczyć taki, wiesz, film, który teraz półtorej godziny tego, jak oni się rozchodzą. No to fajnie było, Steven, fajnie, że tu przyleciałeś, te portale zrobiłeś, nie? Tutaj Wakandę wyszli do nich, tu Ant-Man, no. Na razie, do zobaczenia przy kolejnej okazji, nie? Jezu, jak to musiał
pozdrów,
być zresztą.
Pozdrów żonę, tak? O, Oskar się pojawił, dobra, przerzucamy się. Już jesteśmy. dobra, to tak, omówiliśmy póki co tylko tę kwestię związaną z tym, że Johnny Depp nie będzie chciał powiedzieć niebezpiecznych zwierzętach. To była ciekawsza seria. W fantastycznych zwierzętach. To ja się tylko dodam do tego, zanim może Oskar będzie chciał coś powiedzieć, że no, z drugiej strony... Czy ta marka, jakby, wiecie, skreślenie z tej konkretnej marki, to nie jest chyba aż taki duży kłopot mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że ona i tak już nawet wozi pała i prawdopodobnie jest duża szansa, że na tej trzeciej części się po prostu skończy, że na tym już to zamkną, jeśli powiedzmy dalej będzie ta spadkowa tutaj tendencja, jeśli chodzi o popularność i ten. Więc, no nie wiem, mam wrażenie, że no, mógł trafić gorzej, nie? Natomiast też zdaje się, że tutaj Daniel Richman chyba pisał siebie na Patreonie, że no, że to też oznacza, że najprawdopodobniej jakby kwestia Disneya też już jest dawno skreślona i nie będzie, już nie będzie wracać na pewno, nie? W sensie udziału w Piratach z Karaibów, jakieś cameo i tak dalej, raczej to już jest poza dyskusją wszelką.
Okej, okay, jak mówiliście tylko o Deppie, to i tak ja jestem kompletnie nie. Znaczy mogę powiedzieć, że oczywiście...
Jestem kompletnie nie.
Tylko, że jestem fanem Deppa, Team Depp.
Nie. Tylko, że maczetami, ale jeśli chodzi o serię Harry Potter, no to ja jestem tak bardzo nie Harry Potterowy, że jakby pod względem tego, jak to wpłynie na nią, i tak nie miałbym nic do powiedzenia, więc no...
Dobra, to tak, to słuchajcie, to przejdźmy sobie w takim razie do naszego tutaj, no, tego główniejszego tematu i dobrze się składa, bo dosłownie właśnie też z godziny przed naszym początkiem tego streama jeden z właśnie popularniejszych skuperów, Daniel Rickman, opublikował na tym swoim koncie patronite'owym dosyć ciekawą informację, że wciąż słyszę o tym, że Kevin Feige bardzo chce mieć Spidermana w centrum MCU w kolejnych fazach, powiedzmy. Że niezależnie od tego, czy w sensie nie ma dla niego to znaczenia, czy że Sony będzie dalej zaangażowane w, powiedzmy, kierowanie tą postacią, dalej chce, żeby był w centrum MCU. A jeśli jeśli nie Peter, no to Miles wtedy. I wtedy powiedzmy, to też będzie oczywiście przy udziale Sony. Natomiast koniecznie chcemy Spidermana tutaj. I ten dwufilmowy deal, który mamy teraz, na pewno, znaczy może nie na pewno, ale bardzo bym chciał, żeby był dalej jakoś negocjowany. Co pewnie nas nie dziwi specjalnie, nie? Bo to już było jakby od dawna wiadomo, że Kevin Feige jest fanem tej postaci i bardzo chciałby ją mieć tutaj na pokładzie. Ale jest ciekawe w tym kontekście, że no, mówimy tutaj o posiadaniu tutaj w swoim, znaczy opieraniu, może nie opieraniu, stawianiu w centrum, powiedzmy, uniwersum postaci, która de facto należy do innego studio, nie?
Mnie to nie dziwi w ogóle pod tym względem. Tym bardziej, że no, czasy są ciężkie, że tak powiem. I jeżeli wcześniej mówiliśmy o tym, że no, nie wiadomo, potem i tak ten deal już wyglądał na to, że on się tam gdzieś powiększył, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że tam jest coś więcej niż tylko ten jeden film. No to tak teraz jakby Sony na tym etapie, które nie ma swojego Disney Plus, nie, w razie czego, żeby sobie gdzieś tam jeszcze podbić markę, no myślę, że nie ma tutaj jakby żadnych wątpliwości. Wydaje mi się, że tutaj łączenie sił w dzisiejszych czasach to jest dla wielu marek jedyna opcja, nie żeby, wiesz, Marvel był mało podupadającą marką, ale kto wie, co będzie za rok.
W ogóle jeśli chodzi o Spidermana, to tak, tych plotek, tak, bo to stwierdziłem, to że...
Przycisz się.
Siebie, tak?
Okay. Tak, jakby teraz jest na czacie, że drzesz.
Okej, okay, dobra. Okej, okay. No tak, bo ustawiłem pod poprzedni setup. W każdym razie, no tych plotek dotyczących... dobra, widzę już. Tych plotek dotyczących Spidermana jest ostatnio całkiem sporo. I oczywiście one nie dotyczą tylko i wyłącznie Toma Hollanda, bo tutaj jego udział jest raczej no, pewny i oczywisty. No ale cały czas się mówi coraz więcej o ewentualnym udziale Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda. I co jest interesujące, to, że akurat... I to też Daniel Rickman dotarł do informacji, które uważa za dosyć wiarygodne, trzeci informator uważa za dosyć wiarygodnych, że jest plan, a przynajmniej Amy Pascal ma takie plany, by zamknąć jakoś temat Amazing Spider-Mana 2, to znaczy zamknąć, wiecie, tam był kreowany ten cały projekt Sinister Six i tak dalej. No i chcieliby to jakoś zamknąć i jakoś dać temu, wiecie, zamknięcie porządne. W związku z tym, no, chcieliby też najpewniej wtedy wykorzystać, czyli zaangażować Andrew Garfielda, żeby powrócił w roli tego Spidermana. Tylko że Andrew Garfield ponoć jest obrażony generalnie na to, jak potraktowano tutaj jego postać i
w tych przeciekach dawnych od Sony było tam sporo informacji o tym, jak bardzo Andrew Garfield i Sony się na miłosnych, że tak powiem, warunkach rozstali i no.
No, nie, aczkolwiek... inna sprawa też, że Andrew Garfield nie narzeka raczej na brak pracy, nie? I brak tutaj ofert, więc niekoniecznie musi wracać do tego, nie? To nie jest, wiesz, to nie jest jakiś aktor, który kiedyś grał w jakimś filmie, a teraz od tamtego czasu w niczym konkretnym już go nie widzieliśmy, tylko no, wciąż na fali wznoszącej, więc myślę, że on będzie stawiał tutaj warunki, a niekoniecznie Sony.
Z tym, że cały czas nie wiem, na ile... Pamiętajmy, że to są jakieś tylko... To są przecieki, tak? Od w miarę wiarygodnego skupera, ale cały czas nie traktujmy tego jako, wiecie, coś absolutnie pewnego. I cały czas, mimo wszystko, ta wizja tego rozgrzybywania tych wszystkich firmów, które nie poszły w najlepszą stronę. No, Amazing Spider-Man 2, Spider-Man 3. No... To nie tak, że to były filmy, które po prostu, wiecie, skończyły się, coś tam się, były wielkimi sukcesami, wszyscy pamiętali o tym, że no, to był najlepszy film, jaki widziałem, w ogóle fantastyczny, coś nie poszło, no i nie mogliśmy już zrobić kolejnej części, wiecie, prawa, aktorzy, coś tam się, kontrakty nie dopięły, to nie tak, no to były dwa gówna, no, Spider-Man 3 i Amazing Spider-Man 2, to by nie były po prostu dobre filmy żadną miarą, że dałoby się tam... Nie mówię, że nie da się znaleźć dobrych elementów, ale całościowo nie były to dobre filmy.
No, wiesz, różnica jest taka, że trójka zrobiła ogromne pieniądze, nie? Dwójka zrobiła dużo, ale też dużo więcej kosztowała, nie?
Jakby, tak, dwójka ponad 700 bańek.
Czwórka nie powstała mnie dlatego, że po prostu z Raimim się pokłócili, nie? I dlatego zrebutowali to. No, z dwójką już było trochę inaczej.
No i ale o tym mówię, jakoś tak cały czas nie widzę tego takiego rozgrzebywania tych filmów, nie? To nie tak, że one, wydaje mi się, miały jakąś ogromną fanbazę. W sensie nie chodzi mi o serię, no bo wiadomo, że Spider-Man z Tobey Maguire'em to tam ludzie kochają dwójkę i w ogóle, ale to nie tak, że te końcówki miały takie, że nie wiem, dziwna decyzja, tym bardziej mają Spider-Mana, tym bardziej mają Toma Hollanda i jakby rozumiem jeszcze jakieś te pomysły, to samo co o Disney mówiliśmy, tak? Jakieś Spider-Wersy, jakieś cameo i tak dalej, bo to zawsze podbija zainteresowanie. Jak powiesz, że ej, w naszym Spider-Manie pojawi się jeszcze tamty ci dwaj Spider-Mani, no to widać, jak takie rzeczy podbijają właśnie zainteresowanie i oczywiście jeżeli kiedyś będą jeszcze kina, to miejsca w kinie. ale żeby robić cały film oddzielny, żeby robić Amazing Spider-Man 3 The Sinister Six czy coś takiego, po tym czym była dwójka, no nie widzę
tego.
Kurczę,
że ci ludzie, którzy pamiętają dwójkę i którzy byli na premierze, to oni już na katafalku leżą, to są starzy.
Ale już prowadzą dzieci, no.
To chyba wnuki, to już było tak dawno, nie, że no nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze na to czeka, szczególnie, że po tej dwójce no nie było klimatu na to, żeby domykać tą serię w jakikolwiek sposób, nie? No bo to było to był straszny film po prostu, był źle napisany, źle przygotowany i o tyle, ile tak jak mówicie, Garfield jest spoko, żeby go tam jakieś cameo zrobić, nie? Jak mamy mieć te multiverse i mają gdzieś tam przenikać się, nie? Żeby się Maguire pojawić, to jako postacie spoko, nie? Bo to nadal są fajne wersje Spidermana, tak żeby sobie ich zobaczyć na chwilę, nie? Żeby tam jakimś dobrym słowem wspomogli któregoś z naszych Spider-Manów, nie? Czy to będzie Tom Holland, nie? Czy się pojawi Miles w jakiś sposób, nie? I z nimi. Ale żeby oddawać im film cały, nie. Ja już bym wolał, wiesz, żeby z tych starych filmów naprawdę wzięli jakąś coś, co naprawdę był zajechany na maksa, jakąś fantastyczną czwórkę, żeby spotkała na przykład nową fantastyczną czwórkę i na tym budować jakąś fabułę, ale nie te Spider-Many, które nie muszą, bo mamy zajebiste filmy ze Spider-Manami teraz.
O tym mówię, to nie tak, że masz właśnie, że masz dziurę tutaj, nie? Masz konkretny, masz Toma Hollanda, wszyscy kochają Toma Hollanda, on jest częścią MCU i w ogóle no, po cholerę to ruszać, no, nie widzę w ogóle najmniejszego powodu.
Jest taka, wiecie, tendencja trochę, że teraz mamy możliwości, też publika jest do tego trochę bardziej przyzwyczajona, żeby wracać do rzeczy i je naprawiać po latach, nie? I rozgrzebywać. I jeśli coś nie wyszło parę lat temu, no to teraz wykorzystajmy sytuację i wróćmy do tego i naprawmy to, bo nie możemy przeżyć, że historia z Amazing Spider-Man 2 się zakończyła na niczym. Ja wiem, że znajdzie się pewnie wielu fanów, którzy też powiedzmy, mają takie marzenie, żeby te historia z tamtego filmu jakieś zakończenie znalazła, ale myślę, że też wolałbym to zostawić. Jeszcze jest w ogóle jedna kwestia dotycząca tego, jak to multiversum wygląda. Mam wrażenie, że po tym, jak Warner ogłosił swoje plany, czy raczej DC Films ogłosił swoje plany na wiecie, powrót Michaela Keatona, czyli wracamy do tych filmów, które były trochę wcześniej i tak dalej, to nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego, że wszyscy ci informatorzy zaczęli faktycznie szukać informacji, że może inne studia zrobią to samo, ale nagle się zaczęła tendencja, że okej, to jak multiversum, to znaczy, że musimy teraz sięgać po starych aktorów i tych, którzy już byli. Przecież równie dobrze można zrobić multiversum z kompletnie nowymi wersjami, których jeszcze nie było, nie? Niekoniecznie trzeba wracać do tych starych, jakby no... To jest jakiś tam, powiedzmy, dobra okazja, żeby jakiś easter egg wrzucić czy coś, ale to, wiesz, okej, rozumiem jeszcze tutaj ten jeden konkretny pomysł z Michaelem Keatonem i tak dalej, ale teraz każda wytwórnia będzie w takim razie wracała do swoich starych filmów.
Jest jedna plotka, o której dzisiaj pogadamy, tylko wtrącę, a propos tego, że spróbuję użyć w innym uniwersum innej postaci, innej wersji postaci, to będzie nowa postać i to mi się dużo bardziej podoba, ale o tym to zaraz. A tak to nie wiem, ale nie wiem sprzeciwka jakby, od razu powiem. Jeżeli naprawdę chcieliby użyć Tobiego Maguire'a czy Andrew Garfielda jako więcej Spider-Manów i zrobić taki Spider-Verse, nie przeszkadza mi to. Tak samo jak nie przeszkadza mi Keaton, tak samo jak nie przeszkadza mi Affleck i Pattinson i wszyscy razem gdzieś tam w jakichś tam różnych wersjach. Kompletnie mi to nie przeszkadza. Ale po raz kolejny nie widzę jakkolwiek potrzeby rozgrzebywania tego na coś więcej niż tylko cameo i ciekawostkę.
Oprócz Nicolasa Cage'a. On może no dostać ten film.
Właśnie tak nie przeszkadza mi ten. Ale jest jeszcze Nicolas Cage, który tam gdzieś czai, który najwyraźniej chciałby do tej roli wrócić.
Znowu, nie mam nic przeciwko Nicolasowi Cage'owi w MCU, ale dajcie mu inną rolę. Naprawdę, nie wracajcie do tego.
Nie, dajcie
mu inną rolę. Nie, dajcie mu coś innego.
Niech wraca grać do Snydera.
Nicolas, super. Dajcie mu jakąś rolę, niech gra, ale no nie, może inną. Może już nie wracajmy do tego.
No jest mowa o tym, że... I pamiętam, że to po raz pierwszy to się pojawiło jakoś w maju zeszłego roku, nie, tego roku chyba i jeszcze może w poprzednim roku jakieś plotki na ten temat. Pewnie wcześniej to po prostu Nicolas Cage był sam pytany, a później dopiero pojawiły się plotki jakby z oddolnie. No jest mowa właśnie o tym, że Roger Wardell opublikował na swoim Twitterze, że Nicolas Cage został jakby już został, jakby Marvel już się zwrócił do niego o to, czy nie chciałby powtórzyć swojej roli. No ale też nie wiemy, czy to ma być właśnie rola na zasadzie, że faktycznie będzie Ghost Riderem MCU, czy to będzie po prostu jakieś pojawienie się jednorazowo, nie? Przykładowo być może by zrobią tak jak z Jamesonem, no. Będą potrzebowali na przykład Johnny'ego Blaze'a na dosłownie jedną scenę. Użyjmy Nicolasa Cage'a, no, żeby puścić oko, no i tyle. No, może nawet wyglądać inaczej, wiesz.
Tym bardziej bym tego nie chciał. bo fajniej byłoby jednak, jak już bierzesz Nicolasa Cage'a, który ostatnio miał comebacki, wiesz, w mniejszych filmach. Jak chcecie go z powrotem, to kurde, dajcie mu dużą rolę. To chodzi. Wolałbym, żeby dali mu dużą, nową rolę, niż zmarnowali go na cameo na zasadzie siema, jadę na motorze, uhu, dobra, to nara, tyle mnie było. No.
Ty w jakiej roli byś widział Nicolasa Cage'a w MCU?
Doktor Druid. Na łyso, wiesz, na łyso tą brodą, na fumanczu, nie? Czy tam raz Putina.
Ej, jakby Christian Bale nie grał tego Dario Agera, to Nicolas Cage go gra.
Nicolas Cage jako Ager, spokojnie.
Jak wybucha złością, to się zabije Minotaura wtedy. I Nicolas Cage oczywiście motion capture robi.
Nie? Nawet nie zauważyłbyś nawet, kiedy przemiana nastąpiła.
Co nie trzeba by motion capture, nie?
To on nie miał rogów wcześniej?
No. Ale wiesz co mi się podobało, jak gadaliśmy, kiedy? To od razu jak ten news wyskoczył, to gadałem z Łukaszem i to był dobry pomysł, żeby Nicolas Cage dostał tego trzeciego Ghost Ridera z pełną kontrolą kreatywną, nie? Żeby mógł nad wszystkim nadzorować, żeby sobie napisał scenariusz, był reżyserem tego filmu, zagrał główną rolę i to mówię, to by w Sundance dostało kupę nagród, to by było mistrzostwo świata. I wiesz, w ogóle bez efektów specjalnych, on by był taki pomalowany, wiesz, miałby takie na czerwono.
Sam by sobie głowę podpalał, kurde.
Ale żeby to było tak, niech zrobi to tak jak, nie wiem, Vampire's Kiss na przykład, nie? Że on przez cały film chodzi i się zamienia w tego Ghost Ridera, ale to tak naprawdę wszystko w jego głowie.
Tak, to wszystkie sceny jak były w jedynce, co on tak, nie dochodzi do tego.
Ale jak już przy tym jesteśmy, niech będzie złoczyńcą, ale takim już z tej drugiej fazy złoczyńców Marvela, nie tej pierwszej, na przykład właśnie dla Mahershala Ali'ego. Niech będzie jakimś takim Nicolas Cage edgy vampir. Którego Mahershala musi skosić. Ale wiecie, już taki wampir...
Niech sam zarządza swoją garderobą w tym filmie.
Wszystko to, ale to już niech będzie taki, wiesz, taki gość bardziej jak Vulture niż jak ci wilani z pierwszej fazy, nie? Spokojnie.
No, znaczy kurczę, no wiecie, no Nicolas Cage jest specyficznym aktorem, ale to jest dobry aktor, nie? Jeśli znajdzie odpowiednią rolę dla jego, żeby jakoś znaleźć ujście tutaj do tej jego energii i jego charyzmy, to będzie miało rację bytu, nie? To jeszcze jak w ogóle jesteśmy o tych Spider-Manach, to ja mam cały czas mieszane uczucie odnośnie tego też, co Rickman podaje i to podaje go dużo mniej prawdopodobne niż to, o czym mówiliśmy do tej pory, więc to też miejcie na uwadze. Jakby to wszystko są plotki, ale to jest jeszcze bardziej plotka niż tamte plotki, że Amy Pascal i generalnie Sony bardzo chciałoby, żeby Tobey Maguire wrócił nie tylko w roli, powiedzmy, Spider-Mana, ale żeby w MCU był wujkiem Benem. I wymyślili sobie na przykład scenę, gdzie po prostu Tom Holland spotyka tutaj Tobeya Maguire'a i nazywa go wujkiem Benem, nie? I dopiero wtedy się orientujemy, jak wygląda wujek Ben. Co jest naprawdę urocze i biorąc pod uwagę, jaki sentyment mam do tej postaci, nie miałbym nic przeciwko, to by mogła jest też w odpowiednim wieku, więc myślę, że można by go ucharakteryzować i tak dalej. Ale ja mam cały czas wrażenie, że to trochę za bardzo odwraca uwagę od tego, że to jest postać, jakby ten taki element, wiecie, meta jest tutaj aż tak przytłaczający, że no nie będziesz widział tego wujka Bena, tylko będziesz widział cholernego Tobeya Maguire'a, no, bo będziesz wiedział, że to jest to jest ten poprzedni Spider-Man, nie? I mam wrażenie, że to jest takie, wiecie, trochę przerost formy nad treścią, gdzie ten taki element poza filmowy, to przesłania ten filmowy, nie? Wolałbym po prostu obsadzić konkretnego aktora i tyle, niż bawić coś takiego. Cameos okej, jeśli to jest, wiecie, chwilowe pojawienie się i tyle, nie odwraca twojej uwagi za bardzo, ale kiedy już mówimy o takiej konkretnej roli, mam wrażenie, że to już za dużo.
No to właśnie... Ja się z tym zgadzam, o tyle co jak ma właśnie nawiązać do tego swojego poprzedniego filmu, to spoko, no to się bawimy i wszyscy wspominamy, ale plus to jest tak, to było tak życzeniowo fanowskie od dawna, że jakby nawet nie chce mi się wierzyć w jakąkolwiek wiarygodność tej plotki, bo o tym, że Tobey Maguire niech zagra wujka Bena, to było mówione od kiedy obsadzono Toma Hollanda. Mniej więcej w momencie, w którym ogłoszono jego casting, od razu się ten fan casting na wujka Bena pojawił. I całe szczęście, że jakby wujek Ben jeszcze nie umarł w MCU, w sensie już umarł, ale nie na ekranie i jakby bardzo dobrze, bo to był... Trzeba było jednak mieć jaja jednak, żeby wrzucić tyle Spider-Mana, no bo nie tylko dwa filmy, ale jeszcze Civil War, ale jeszcze tam Infinity War, gdzie miał dużą rolę, jakby nie patrzeć. I do tej pory nie skupiać się na śmierci wujka Bena, czego no ewidentnie przy Batmanach nigdy jaj nie mieli. Jak Batman to od razu, czekaj, najpierw pokażemy jak perły się sypią, a dopiero potem możemy, wiesz, robić historię Batmana. I jakby rozumiem, że jakby, znowu, to nie jest tak, że mam coś przeciwko, żeby w końcu wujka Bena pokazać. Okej, spoko, można to zrobić. Myślę, że na tym etapie nawet byłoby to właściwe, żeby jakoś tam pokazać, z czego ta motywacja Spider-Mana wynika. Ale to naprawdę nie musi być Tobey. Nie mam nic przeciwko aktorowi. I tak jak mówisz, między, tam była, jest między nim a tą Marisą, nie wiem, 10 lat różnicy, więc spoko. Jakby jeśli chcesz, jeszcze chcesz robić motyw z, nie wiem, jakimś flashbackami czy czymś takim, okej, ale kurde, nie, tak jak mówisz, to dla mnie odwraca uwagę i potem już nikt nie myśli o tym, o, to wujek Ben, tylko ej, to jest wujek Ben, który wygląda jak Spider-Man z innych,
Radek, jako fan tutaj tej kreacji.
Wiesz co, jak jestem zmęczony strasznie tymi metagierkami i o patrz, znasz to, oglądałeś kiedyś ten stary film i tam
jeszcze
była
taka postać. Jeszcze to wszystkie metagierki na razie się w ogóle nie wydarzyły, nie? Jakby to cały czas mówimy o tym, co może
tak,
kiedyś...
Tak, są zapowiadane, ale ja już tym jestem zmęczony, wiesz, tymi właśnie tymi spekulacjami, nie? I lubię to jednak, że ten uniwersum buduje się na, wiesz, swoich podstawach, te postacie są świeże, nie? I nie ma właśnie tylko odwołań do tych innych rzeczy. I to by było fajne, jakby ten Toby naprawdę się pojawił w tym już na początku, nie? Żebyś wiedział, nawet jakby jak na jakimś zdjęciu go pokazali, czy coś takiego, nie? Żeby ten wujek był gdzieś z tyłu, bo kurczę, nie chcę takiej historii, na przykład się okaże, że wujek tam odszedł, wiesz, że to jest taka zmieniona teraz wersja, opuścił rodzinę, nie? I w ogóle, bo to też, nie, wiesz, mało o tym mieliśmy, nie wiemy, co się działo z tym wujkiem Benem, nie? Czy mogą go jeszcze w jakiś sposób, nie? Chociaż nawet jak było powiedziane, to mogą się w czymś pobawić, ale no mówię, na to jest za późno już, więc ja bym nie chciał go za bardzo w tej roli. Mówię, niech powróci jako Spider-Man w jakimś tym zabawie tymi multiversami, nie? W tym Doktorze Strange'u, czy gdzieś, się na chwilę pojawi, że doktor musi zebrać drużynę, o, i musi alternatywnego Spider-Mana. I bym wolał wtedy Tobeja nawet bardziej niż Garfielda, nie? Na pewno bardziej niż Garfielda, bo to jest mój Spider. Ale jako wujka Bena, za późno.
No, to w ogóle, wiesz, mam wrażenie, że teraz przez to, że no, mamy sytuację taką, jaką mamy w branży filmowej, to studia tym chętniej będą sięgać po takie tutaj rewolucyjne pomysły, bo to wiadomo, zawsze fanserwis ściąga zainteresowanie i samo to, że o tych filmach się dużo więcej będzie mówić, bo mamy publikę, która już śledzi
to
te filmy, mamy publikę, która wróci.
Nie na raz. W sensie, według mnie, jeżeli Tobey Maguire byłby i wujkiem Benem, i Spider-Man z alternatywy rzeczywistości, to jest nadmiar szczęścia, to jakby już nie potrzebujesz aż tyle. To jest tak, że już, no spoko, jakby według mnie to już jest The Diminishing Returns, nie? Już nie zyskasz tym tak wiele. Wystarczy spokojnie, że rzucisz go w roli tego Spider-Mana z alternatywnej rzeczywistości i to nie jest tak, że nagle ludzie mówią, okej, okay, jeszcze wujka Bena, to ja idę jeszcze 3 razy do kina, nie? No to raczej nie zadziała już w ten sposób.
Dobra.
To jest, czekaj, to jest genialny casting na czacie. Ogoliczka Cage'a na łyso i Profesor X jak malowany. Jezu, Cage jako Xavier, to było mistrz wszechświata. Wiesz, jak on był po pierwsze na tym wózku? Bo wiesz, cały czas nagrzany, chciał, nie?
Ale tylko ja jakby grał jednocześnie Magneto także.
Ale to tylko pod warunkiem, że jako Magneto by nosił ten, wiecie, kask cały
no
czas.
Tak, tak, tak.
I jako Xavier cały czas by z tym Cerebro zapierdala na głowie. Tym nowym Cerebro, wiecie, którym. Tym X takie, że tylko takiego widać.
Nie, ja bym chciał łysego, takiego Cage'a, wiesz, takiego, wiesz, real deal, nie? Walter White, tylko z mutantami. O, totalnie. To jest najlepszy casting. W ogóle ja bym każdą rolę obsadził Cage'em. I to jest cudowny aktor, bo naprawdę widzisz go w każdej roli, nie? Ja się nie dziwię, że ktoś kiedyś w nim widział Supermana, nie? Bo chcesz to zobaczyć. Jako Batmana, jako cokolwiek.
Jak Salutora też.
No. No, słuchajcie, no to jeszcze jest sprawa otwarta, być może Warner się odezwie i zrealizują ten pomysł. Znaczy zrealizowali go częściowo oczywiście przy animacji, przy Batmanie, ale no... Jeszcze jest okazja. To jeszcze, jak jesteśmy już w DC, to jeszcze to jest mała skocznia. I od razu zahaczę tutaj o czytanie tipów, które w międzyczasie posyłaliście. Fanboy Arrowverse. Z DC też są ploteczki. Podobno ta duża ilość cameo, która ma się pojawić, ma być tylko po to, aby wytłumaczyć, czym jest multiversum i w żaden sposób nie wpłynął jakoś na fabułę. Natomiast w Spider-Manie 3 to wygląda na coraz większy syf bez historii. No właśnie mam wrażenie, że DC tak będzie, nie? Że po prostu jakby ten Michael Keaton tylko był zapowiadany, który wciąż jeszcze nie podpisał, wydaje się, kontraktu, nie? Ale wciąż był zapowiadany jako duży, powiedzmy, element tego świata, ale reszta tych rzeczy, które miały się tam gdzieś pojawić, już niekoniecznie.
Czy ja mam trochę tutaj inne zdanie, jakby jeżeli napchasz masę cameo po to, żeby było cameo, to dla mnie to jest syf bez historii, jakby ja już widziałem coś takiego, nazywało się Crisis on Infinite Earths w CW, które dokładnie tym było, napchać masę cameo po to, żeby pokazać, że mamy tutaj multiverse, patrzcie! A był to syf bez historii właśnie. Więc szczerze mówiąc, to ja bym wolał, gdyby... Nie mówię, że wszystkie cameo, jakby jak chcesz gdzieś tam porozrzucać różne cameo, to spoko, ale jednak, żeby jak już ładujesz tego Keatona i tak dalej, to niech to będą postacie, które mają właśnie aktywny wpływ na fabułę. Jakby jeden z powodów, dla których, o patrzcie, Ezra Miller pojawił się w CW, wytnij go, nie zauważysz. Jakby tego strasznie nie lubię i szczerze mówiąc właśnie wolę w drugą stronę. Jeżeli chcesz to robić i chcesz robić multiverse, to przynajmniej wyciągnij stamtąd kilka postaci z tego multiversu, które faktycznie mają bardzo aktywną i bardzo konkretną rolę na fabułę, a nie po prostu wal mi fanserwisem i easter eggami na lewo i prawo. Tego nie lubię.
W ogóle takie postacie, w których jeszcze jednak tkwi jakiś potencjał, nie? Widzisz, no tak jak w tym Keatonowskim Batmanie, nie? Że minęło tyle lat od tego Batmana, Keaton jest w takim wieku i w takim gazie, że spokojnie wiesz, że można coś jeszcze do tego dopowiedzieć. Może być jakaś dynamika między tym, wiesz, młodym Batmanem i starym Batmanem, nie? Można to w jakiś fajny sposób połączyć. Można tego Flasha też tam dodać, bo wiemy, jak on miał podejście do... Znaczy ten Affleckowski Batman, jak on miał relację z tym Flashem, chociaż to była chwila, moment, to wiemy, jaka może być ta relacja, wiesz, ze starszym Batmanem, który działa w zupełnie inny, no wiesz, w inny sposób. Wywodzi się, wiesz, z innej kultury, jest z innego filmu, a wiesz, postacią, którą po prostu bierzesz, bo o, Andrew Garfield kiedyś zagrał Spidermana, wrzućmy go i niech teraz znowu gra Spidermana i będzie fajnie, nie? No to nie ma zupełnie sensu. Niech to właśnie, tak jak Oscar mówi, za tym coś stoi, nie? Przede wszystkim.
Czy ja to rozumiem na zasadzie, że kurczę, no jeśli będzie trzeba pokazać jakiś inny świat na chwilę chociaż, bo bohater się tam przeniesie czy coś, no to wiadomo, może być jakiś znajomy świat, nie? Tylko no właśnie czasami to też trzeba to zrobić z wyczuciem, nie? Bo czasami to coś takiego po prostu odwraca uwagę i jakby odwraca ci uwagę od historii, nie? Jakby to że cię film głaska po głowie jako fana sprawia, że bardziej, no większe, dla ciebie ma to większe znaczenie niż ta historia, która jest tu opowiadana, no. Dlatego, że trochę mnie dziwi, że mimo taki wielki nacisk na to, że o, teraz wrócą ci wszyscy bohaterowie, których widzieliśmy kiedyś na filmach. I okej, okay, jeszcze rozumiem, gdyby zrobili właśnie coś takiego jak to Crisis on Infinite Earths na zasadzie, ej, to jest ten gówno film, gdzie po prostu mamy masę cameos i to jest taki wielki fanserwis the movie, chodźcie, będą wszyscy bohaterowie. Okej, okay, spoko, nie? Jakby wiem, czego, na co się pisze wtedy. Ale jak robią Spider-Mana 3... to wolę, żeby to był Spider-Man 3 i żeby rozwijać te postacie, które już są i robić nowe rzeczy. A jeśli już będą chcieli faktycznie się pobawić po prostu, no pobawić praktycznie, no bo jeśli, okej, okay, jeśli mamy możliwości praktycznie wykorzystać powiedzmy jakiś, czy raczej no, zrobić coś, czego do tej pory nie robiono, no to spoko, bawcie się, tylko żeby to nie zasłaniało tutaj tej historii, nie? No bo tak naprawdę no, śledzimy te filmy nie dlatego, że tam się pojawiają aktorzy sprzed lat, nie? Tylko po to, że to są ciekawe historie, które nas zaangażowały.
Mam nawet z tym taki problem, że mam wrażenie, że to jest takie trochę sztuczne dmuchanie balonika, które miało miejsce chociażby przy Agents of S.H.I.E.L.D. czy Netflixie, Daredevil i tak dalej. Czyli wiecie, patrzcie, tu jest Ezra Miller, który pojawił się w tym, więc tak coś to jest powiązane, więc jak coś to w przyszłości może być, wiecie, mogło być mieć wspólne przygody czy coś takiego, kiedy wiesz, że to się nie zdarzy, bo gdyby miało się to zdarzyć, to tamto powiązanie byłoby znacznie mocniejsze. Jakby w momencie, w którym w Civil War masz całą scenę, w której Stark przyjeżdża do Spidermana, rozmawiają, rekrutuje go, jedzie z nim razem, walczył tam na lotnisku i tak dalej. Masz z tego, co się dzieje. To jest jakiś wątek, który się potem rozwija. Natomiast kiedy to jest tylko... Cześć, gdyby właśnie było na zasadzie takiej, że Iron Man przelatuje przez, wiecie, przez tam Queens, czy gdziekolwiek akurat byłby Spider-Man i widzi tego dzieciaka, który łapie samochód i mówi, dobra robota, młody, i leci dalej. No to właśnie byłoby coś takiego, takie, no jak coś to wiecie, Spider-Man będzie, ale nie będzie, ale jak coś to będzie, no nie lubię tego strasznie.
No, już jesteśmy u progu tych wszystkich dziwnych sytuacji od ta informacja o castingu Jamie'ego Foxa, to był wstęp pewnie dopiero i znając życie będziemy dostawać tego więcej. Jeszcze a propos Cage'a, Memento Mori pisze do nas, chciałbym zobaczyć Cage'a w nowym Ghost Riderze w scenie po napisach, na przykład Dr. Strange pojawia się w pubie dla motocyklistów i mówi, poszukuję Ghost Ridera. Chciałem zobaczyć tą sytuację, jak po prostu jest jakiś normalny pub, siedzą sobie ludzie i nagle wbija czarodziej i mówi, poszukuję Ghost Ridera.
Mam, jest Moon Knight, tak? To niech Nicolas Cage będzie grał Jacka Russella Werewolf by Night. I będzie robił te przemiany swoje w ten sposób, jak zmieniał się z Ghost Riderze 2. Wiecie, jak to wyglądało.
A to wiesz, to może zagrać Ghost Ridera po prostu.
Nie, Wilkołaka. Niech zagra Wilkołaka.
Jeszcze starszy ciąg tutaj, że obecnie wskazują mu gościa przy barze, ten odwraca się i okazuje się być Cage'em. To byłoby cudne.
A potem zmienia się.
Ale to nie jest on, nie? To i o innego chodzi gościa.
Odwraca się i mówi, tak, znam go, spotkałem go niedawno, ale to nie ja.
To jest lepiej, obraca się, wiesz, Nicolas Cage, a to jest po prostu Nicolas Cage, który przyjechał do baru, nie?
Taki jest zamysł, rozumiem tutaj, nie? Okay. Właśnie w tej... że poszukuję go Slidera i wszyscy pokazują typa przy barze, a to Nicolas Cage siedzi po prostu.
Mówi, sorry, ale mam plan zdjęciowy za godzinę, ale jak coś, to
nie. By było, nie? Nie jestem. Ghost.
No, okej. czy... No dobra, to jak już jesteśmy przy tych tipach, to tak, to może przeczytam od razu te tipy, odpowiemy sobie na nie, a potem wrócimy do kolejnych ploteczek. Marysia S. Powiedzmy, że Kraven pojawi się niedługo w uniwersum Sony lub we współpracy z MCU. Spróbujmy go obsadzić. Macie jakieś swoje aktorskie typy? Moje pomysły to Luke Evans lub John Hamm. A z bardziej szalonych wyborów Jason Statham, a może ktoś młodszy? No, rzadko się bawimy w coś takiego, natomiast Kraven jest na tyle barwną i specyficzną postacią, że w sumie można by wymyślić coś ciekawego po prostu dla samego sportu.
Kurczę, to szkoda, że Tom Hardy już zagrał tego Venoma. Tom Hardy był tak zajebistym Kravenem z tą swoją budową, wiesz, tym takim zwierzęcym zachowaniem, nawet jak chodzi. Jak ktoś oglądał Tabu serial, nie? To on właśnie jak chodzi, każdy krok, te poruszanie biodrami, ja bym widział takiego, wiesz, naprawdę to... przypakowanego, ale wiesz, nie takiego typowo siłkowego jak Bronson, nie, tylko taki ten Hardy z tych momentów, gdzie był troszkę mniejszy właśnie, nie był tym Bane'em Bronsonem, tylko tym takim Hardym, nie, że ma to, wiesz, wielką klatę, wielkie bary, ubrać go tą skórę jakiegoś zwierzaka, w spodnie opięte i o matko, ale by był.
Okej, casting, który pojawia się ostatnio u nas przy 90% aktorów, Dan Stevens, bo tak.
Tak. Ja nie wiem, czy Dan Stevens powinien kogoś takiego, wiesz, nie, Marvel już jest stracony niestety, ale ten Kapitan Marvel oryginalny, on był takim, wiesz, właśnie All-American Boy. Kapitanem Ameryką był cudownym. Wczoraj sobie kawałek zobaczyłem gościa, przypominałem, i kurczę, to jest najlepszy Kapitan Ameryka, nawet lepszy niż Chris Evans. Kocham gościa.
Ale tak wtrącałem, Luke Evans też wydaje mi się mógłby być Kravenem.
No bardzo twarz Kravenowską, jak popatrzę na tego, czym jest z animacji na przykład z lat 90, nie? To jest tam taki Luke Evans.
Na czacie pada propozycja Gerarda Butlera. Ja bym nie chciał Gerarda Butlera.
To był taki smutek. Gerard Butler ma od paru lat taką smutną twarz w tych wszystkich, wiesz, sensacyjniakach, w których on musi grać, nie?
Ale to może, może to dobrze, on by miał taką smutną twarz kliwę na takiego typa, który, wiesz, no robi to, co musi, no i jakby nie cieszy go to. I to byłby taki tragiczny Kraven wtedy.
Ej, ale właśnie, Jason Momoa też mógł być Kravenem.
O, Nick Offerman, to jest moja propozycja. To bardzo metodyczny.
Ale to już jest ten Kraven 20 lat później, to już mu się kurwa nie chce.
Nie, to jest ten Kraven, który już wszystko... To właśnie to jest ten Kraven, który wszystko już upolował.
Już upolował wszystko.
I on siedzi, struga sobie stół i się zastanawia, co jeszcze może upolować, nie? I patrzy w wiadomościach Spider-Man.
Parki, jak już mieliśmy tę scenę.
To jest ten Kraven, który już
Kravena, nie?
No. Już, Jim Carrey, Clancy Brown, Gerard Butler. No,
ten... To już kapkę za daleko.
Tomasz Kot, o.
Tomasz Kot mógłby być zajebisty.
Mógłby być, pewnie.
I ma taki mógłby być z akcentem jeszcze odpowiednim, nie? Więc...
Z rosyjskim akcentem by mówił, nie?
No, jak rosyjski akcent, to oczywiście jak ludzie oglądali Queen's Gambit, no to tylko Marcin Doreciński jako Kraven.
No. Polacy zawsze muszą tych Rosjan grać. Nie ma Rosjan, nie ma rosyjskich aktorów.
Jeszcze jeden tip od Marysi, Marysi S. Czy sądzicie, że podczas promocji Love and Thunder Disney postawi jeszcze bardziej na Waititiego niż przy pierwszym filmie? Teraz jest chyba jedynym twórcą w MCU z Oscarem. Czy sądzicie, że będą podkreślać tego Oscara na plakatach i zwiastunach Thora?
Tak, tak, no, kurczę, zawsze się no. podkreśla.
Nie, słuchajcie, ukrywajmy tego Oscara, bo ludzie nie pójdą, nie? Zobaczą, że Oscar...
Zawsze...
Kurczę, jak mamy tych... Wiesz, jak Portman była, to też się wspominało o tym, nie, że laureatka Oscara, nie? I zawsze tak będzie, nie? Nawet jak zaś tam drugoplanową rolę, trzecioplanową, jak masz tą statuetkę, to możesz na plakacie dokleić tą małą statuetkę.
Jak przestanę o tym wspominać, to dopiero wtedy zgodzę się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówią, że już dawno nie mają znaczenia. Że ceremonia, że te nagrody, że one już dawno nie mają znaczenia. Jak dojdzie do momentu, w którym twórcy przestaną umieszczać informacje o tym na plakatach, czy w trailerach, czy gdziekolwiek, wtedy faktycznie mogą zwijać interes i iść do domu.
O, Dolph Lundgren na Kravena. To bym zobaczył.
O, no, on dalej jest w takiej zresztą formie, nie, żeby zagrać taką
zrobić postać. Motyw... nie... Ja tak myślę, Dolph Lundgren jako taki już właśnie też łowca, który złapał, bo to może tego różnie podejść, nie? Jak chcesz mieć właśnie takiego Dolpha Lundgrena, to już musiałbyś powiedzieć o tym typie, który, okej, on już ma już swoje lata, więc już musiał być naprawdę ten typ, który już wszystko zrobił, powiedzmy od 10 lat na emeryturze i nagle pojawia się ten jeden ten. No, można w tą stronę pójść.
O, wiem, już jest postać, która może znowu grać w MCU, Josh Brolin.
No tak, teraz jest znowu wolny. No, okej. Okay. A już wracając jeszcze na chwilkę do Taiki Waititiego, no jakby medialna wartość Taiki Waititiego tylko wzrosła, więc myślę, że no, to by było bez sensu nie skorzystać z tego, nie? Biorąc pod uwagę, że będzie jedną z gwiazd tego filmu praktycznie.
Michael Cera jako Kraven. Ej, totalnie, wiesz, z tą gołą klatą narzucono ten lew na to.
Michael Cera mi się kojarzy tylko cały czas z Arcade'em. To jest jedyna postać, którą mi się kojarzy z MCU, znaczy z Marvela.
Okej. Okay. Memento Mori pisze: dziękuję wam za przecudowne życzenia urodzinowe. Chyba nie ma innej opcji, jak wysyłać tipy również w imieninem, kiedy tylko uda się skojarzyć, że faktycznie mają miejsce. Pozdrawiam i życzę miłego live'a. Dziękujemy bardzo i wszystkiego lepszego z imieniem w takim razie. Dobra, słuchajcie, wróćmy teraz na tych naszych ploteczek jeszcze. To w takim razie, słuchajcie, czy coś wam się, bo tutaj wysłałem tutaj chłopakom całą listę tego, czy coś wam się rzuciło w oczy szczególnie z tych tutaj rzeczy, które, coś wam się spodobało może szczególnie?
Chcę powiedzieć właśnie o tym, do czego nawiązywałem wcześniej. Czyli ten motyw, w którym Enchantress, postać, która jest znana z mitologii Thora, jego przeciwniczka, według tej plotki miałaby być Lokim, tą Lady Loki z innej rzeczywistości. I o tyle, co jeszcze jak możecie sobie myśleć, ten Spider-Manami i tak dalej, no to tak nie do końca wiemy te inne rzeczywistości, może są, może nie ma. No tak Loki zapierdziela po czasie i on już jest z innej rzeczywistości, więc jakby tam to oczywiste, że to jest. Widzieliśmy go nawet w tym ubraniu więziennym, tak, tej policji czasowej, więc no siłę, że tam się pojawią te motywy. Miała być wersja, w której Enchantress, ta, która ma nawiedzić MCU, to będzie po prostu Amora Lafayson z innego wymiaru, tak, którą tam Odyn przygarnął. I według mnie to jest naprawdę spoko pomysł, bo na tym etapie już trochę dziwnie byłoby wprowadzać na tym etapie po prostu Amorę, tak, w ogóle to nie gadaliśmy o niej do tej pory, ale zrobić z tego coś takiego, że ona jest też tym Lokim, tylko i ma podobne jakieś ambicje, ale w inny sposób jakby widziane i tak dalej, według mnie to może być spoko pomysł.
W ogóle to też Roger Waddell pisał, a o samym Lokim jest całkiem sporo właśnie też plotek. Przede wszystkim mówi się generalnie o tym, że ma mieć
większą
rolę w wersji w kolejnych filmach.
Serial,
no. No, serial, w którym ma tam skakać po różnych tutaj, różnych czasach, więc no, to na pewno. No, a jednocześnie też jest parę rzeczy, nie, inaczej. Poza tym mam też, no właśnie ma pojawić się ta jego żeńska wersja tutaj i z kolei inny Scooper pisze właśnie o tej Amorze. Plus ma mieć, to myślę też jest ciekawe, ma mieć Love Interest, to nie jeden, tylko dwa. W każdej wersji jeden, więc tak. No, bardzo, okej. Okay.
Jest też plotka, jeszcze skoro jesteśmy przed Lokim, o tym, że aktorzy są zakontraktowani od razu na drugi sezon, co ma być wyjątkowe, bo te seriale na razie wyglądają, jakby one były one and done, a Loki może mieć więcej sezonów.
No,
to znowu ma sens, bo formuła, myśl sobie, WandaVision, to jest raczej ten serial, który ma opowiedzieć historię od, może o powrocie Visiona, o tym, nie wiem, czy załamanie Wandy, czy coś takiego, ale widzisz, że ten motyw z tego dziwnego świata, w którym się poruszają, to raczej nie jest fabuła na wiele sezonów, nie? No. Falcon and the Soldier, ciężko mi powiedzieć, co tam będzie na tą chwilę, natomiast Loki bujający się po różnych okresach historycznych, no jakby to się samo pisze, kolejne, wiesz, etapy wrzucanie, nie wiem, znanych postaci z historii, okazuje się, że to Loki rozpętał, nie wiem, drugą wojnę światową, czy cokolwiek innego. Był ten malarz, przyszedł tam i oni już stwierdzili, że fajny obraz, a Loki niechcący wylał na niego kawę.
Stwierdzili,
że sorry gościu, ale z takimi obrazami to nie.
Wierzę, że Loki był Hitlerem i z tym wąsem, to był tak naprawdę Loki.
Widzimy. Nie, Loki był tym gościem, którego nie przyjął do szkoły.
Matko.
Okej. A propos WandaVision, no to jest coś, o czym się też spekuluje od bardzo dawna i tutaj też Daniel Rickman podawał, że najpewniej Quicksilver wróci właśnie w WandaVision.
To już mieliśmy zabawkę, która ostatnio to taka.
Tak. No, oczywiście, no, może wrócić w bardzo wielu różnych formach, tak? Może wrócić jako właśnie jakaś iluzja, może wrócić jako wspomnienie jakieś urzeczywistnione, może faktycznie wróci własnej osobie, cholera wie, no na dobrą sprawę wszystko jest możliwe na tym tutaj.
Myślę, na tym etapie nie zdziwił właśnie, jakby go w serialu przywrócili. Wiesz, nawet by został albo coś. To też by nie było wcale dziwne, szczególnie, że Tyler Johnson jest w idealnym momencie, żeby sobie teraz zagrać właśnie w jakimś filmie znowu z MCU, w jakimś serialu może, nie? Czemu nie? Kurczę, ma teraz w ogóle taką fajną, miał serię dobrych ról, że kurczę, ja go chcę zobaczyć znowu w Marvelku.
No nie ma już tej konkurencji bezpośredniej, która była wtedy, kiedy się pojawił po raz pierwszy, nie? Więc ten problem odpada.
No plus tamtego Quicksilvera, wiesz, na etapie Days of the Future Past, no to wiadomo, który był zrobiony lepiej. Tylko że od tej pory miałeś jeszcze Apokalipsa i Dark Phoenix, i po prostu tak zajechali.
I wiedziałeś, że to był zbyt lepiej w pierwszym filmie, ale to nie była postać, nie? To była postać, potem, która miała mieć tą jedną scenę, nie?
A potem go tymi samymi scenami zajechali już do samego końca, nie?
No,
już,
ale to właśnie jakby obie te postacie pojawiły się w swoich filmach i w zasadzie no, nie były do końca postaciami, bo ten Quicksilver miał mieć tą fajną scenę efektowną, a z kolei ten Quicksilver w Age of Ultron no, miał zginąć głównie, nie? Miał być tym paliwem dla Wandy, nie? Żeby przejść na dobrą stronę. Tylko, że no, teraz z tym Quicksilverem z MCU można jeszcze zrobić masę rzeczy, gdyby wrócił, powiedzmy, bo w sumie nic o nim nie wiemy. No, co można było zrobić z tamtym Quicksilverem po tej jednej scenie, to odpowiedź brzmiała więcej takiej samej sceny, nie? W kolejnej.
Wiesz, w ogóle jak będzie przywrócony jakoś przez magię, czy coś w tym stylu, to można mu cały, wiesz, fantastyczny wątek fabularny jakiś, taki mocno dramatyczny dorobić, nie? Jak on się z tym czuje, jak to przeżywa, znowu relacja z Wandą, jak się zmieniła, jak ten świat wygląda, wiesz, jest tyle rzeczy, które można fajnie zrobić, więc nie zdziwiłbym się, jakby po prostu wykorzystali to, nie? Bo to jest idealny moment.
Czy go przywrócą permanentnie, to nie wiem, ale czy pojawi się w tym serialu, to dla mnie jest właściwie pewne. Jakby jeżeli Wanda robi sobie swój idealny kącik, w którym może nawet decydować o tym, kto żyje, a kto nie, bo jest Vision, to na tą z dobrą sprawę, dlaczego jej brat nie mógłby być tym sąsiadem, wiesz, szwagier wpada, nie? Jak to w tym siema. No, to jest jakby oczywiste, że Wanda by to zrobiła, jeżeli masz taką kontrolę nad rzeczywistością, przynajmniej w obrębie tej bańki, którą tam widzimy.
To jak jesteśmy w ogóle przy jeszcze... mieliśmy już parę tutaj ciekawych informacji castingowych. W zasadzie, no właśnie nie, jeszcze w sumie poświęciliśmy dużo czasu. A dużo z tych plotek, które dotyczą bardzo ciekawych opcji obsadzenia konkretnych postaci. To coś, co mnie najbardziej po prostu zbiło z tropu, to jest ta informacja, czy znaczy ta plotka, którą podaje Roger Waddell, że po co Kevin Feige odwiedził plan Suicide Squad? No, myślałem, że po to, żeby odwiedzić Jamesa Gunna po prostu i pogadać, że tak naprawdę był zainteresowany, po prostu jak ci skauci, którzy jeżdżą na mecze piłki, nie? On był zainteresowany wyraźnie aktorami, którzy mieliby się pojawić w MCU i nazwiska, które są wymieniane, to Peter Capaldi. Okej, okay, absolutnie nic przeciwko.
Peter Capaldi, bo to jest Oscarowy aktor, będę mogli dojść Oscara na plakacie, nie?
Peter Capaldi to wiesz, zawsze do wszystkiego, tak, ale wymieniaj dalej, bo tam jest ten jeden.
Jay Courtney i Joel Kinnaman. Obu aktorów nie cenię specjalnie, więc...
Znaczy jeszcze John Kinnaman jakąś tam miał ostatnio prezencję w serialu, który był popularny. Alter Carbon, to było to?
No to nie była dobra rola szczególnie.
Z tego co wiem, to był jakoś tam... Ale Jay Courtney to jest ten typ, który, no jak mówimy, jest fajnym bumerangiem całkiem. I to wszystko, co mogę na razie powiedzieć.
No, ale... Znaczy tak, generalnie te plotki, które tutaj podajemy z nazwiskiem Waddella, jakby one nie są podawane nigdzie dalej, to też warto zaznaczyć, nie? Jakby nawet inne serwisy raczej się tego nie trzymają blisko. Podajemy je raczej tutaj, bo są ciekawe, a nie dlatego, że są wiarygodne. Natomiast nie miałem absolutnie nic przeciwko, gdyby Peter Capaldi faktycznie pojawił się w MCU. Mało tego, jest kolejna tutaj plotka, która jest podana, jest, że... Jakby co, to nie będzie grał Magneto. Jakby, nie wiem, ktoś pytał najwyraźniej.
No, wiemy wszyscy, na kogo on jest przyszykowany. No proszę cię, to ma jedną rolę, którą...
Ale słuchajcie, już jest
tylko
pewne.
Herberta, no.
Już jest pewne 100% przyklepane, że będzie High Evolutionary w Guardians of the Galaxy 3. Więc... no nie wiem, pierwsza słyszę, jest prawda, ale jeśli pewne, okay. To spoko, to super. Cieszę się, że kolejny aktor, którego znam z Doctor Who, głównie znajduje tutaj zatrudnienie. To jeszcze Matt Smith, słuchajcie, jeszcze jeden został.
Ale Matt Smith już jest w MCU, jeżeli Morbius jest w MCU. No ale...
Okay.
Anyway, kompletnie wyobrażam sobie jako ten Feige, który wiesz, przyjeżdża na plan, on zbija piony z Gunnem i tak dalej, idzie i tak patrzy, czego nikt nie widzi i wiesz, tak skręca między przyczepy i tylko tak do Capaldiego z przyczajki, wiesz, puka gdzieś tam do jego przyczepy, tak wiesz, czapka z daszkiem obniżona niżej, żeby nie...
Tak, czapka z daszkiem do tej Marvel, nie? Ale obniżona.
Ale wiesz, ale tak, nie?
Ten Feige jak coś.
I tylko... Peter! Sprawa jest.
Chcesz trochę filmu?
Wiesz, taki fajny, po prostu jak taki chodzi po planie, że on tu niby tylko do Jamesa i tak, no siema, wiesz, gdzieś tam chodzi między, patrzy jaki jest rozkład pomieszczeń, żeby odpowiednio, wiesz, korytarzami przenikać.
Ale mi się strasznie podoba ta wizja właśnie tego producenta, który jak skauci piłkarscy jeździ po planach i musi oglądać aktorów, jak sobie radzą, bo nie może ich zobaczyć w filmie, czy co?
Został dostrzeżony na na planie króla, bo twardocha lubi.
Dlatego ta cała plotka tak bardzo nie ma sensu, tak przy okazji, ile stoi. Gdyby Feige chciał do kogoś, to by po prostu do niego zadzwonił i tyle. Ale nie, przyjechał.
Mówicie, Feige jest na połowę tej obsady od tak. Mógł sobie, wiesz, nawet nie, że samego Gana, tylko po prostu się spotkać ze znajomymi. Może!
Okej, jeszcze a propos tych castingowych informacji. To jest coś, co w sumie już w serwisu podawał jakiś czas temu, ale w sumie możemy się odnieść do tego. To Daniel Rickman podaje, że zanim, powiedzmy, Marvel tutaj zwrócił się w kierunku Hailee Steinfeld odnośnie roli Kate Bishop w Hawkeye'u, no to ponoć aktorką, którą brali pod uwagę, była Elle Fanning. I teraz, jeśli nie wyjdzie z Hailee Steinfeld, no to mogą ewentualnie wrócić do tego pomysłu, co mnie trochę zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo mi się nigdy Ellie Fanning nie kojarzyłaby z postacią taką jak Kate, nie? Jakby...
A Ellie Steinfeld bardzo.
No to bardziej, nie? Jakby, no nie wiem, może to tylko kwestia tego, w jakich rolach zwykle była osadzona Ellie Fanning, bo to ona ma taką bardzo eteryczną urodę, nie? Jest taka delikatna bardzo. Nie kojarzyłby się jej z taką postacią, która jest bardzo charakterna i bezpośrednia jak Kate Bishop, nie? No ale ej, może...
A z drugiej strony, wiesz, to może być znakomita rola na przełamanie, nie? No, żeby zagrać w końcu coś innego.
Aczkolwiek dalej ten sam raport mówi, że Hailey jest raczej przyklepana i to jest bardziej kwestia, gdyby zdjęcia nie ruszyły, a ona by odpadła, co jest mało prawdopodobne. Więc raczej jest i mnie to cieszy, bo nie tylko pasuje świetnie, ale to jest też super aktorka, więc bardzo fajnie, żeby była Kate. Ale to nie oznacza, że tam nie otwierały się kolejne drzwi.
No właśnie, okej. Teraz patrzę, czy jeszcze coś... Okej, to jest parę tych informacji odnośnie Thora, ale żadna z nich w sumie nie jest jakoś bardzo znacząca poza rzeczami, których już się moglibyśmy spodziewać. Najlepsza rzecz. Najlepsza właśnie a propos tych castingów. Jeśli myślicie, że Jay Courtney w MCU to jest absurdalna rzecz, to bardzo podoba mi się ta plotka i to jest od Charlesa Murphy'ego, że ponoć wcześniej do roli Moon Knighta byli rozpatrywani David Diggs albo Nick Kroll. I nie wiem, który... Ja go bardzo lubię, nie? I zresztą Davida Diggsa lubię bardzo muzycznie, no bo w ogóle ostatnio wszedł nowy album, polecam gorąco jego ekipy Clipping, który też jest utrzymany w horrorowych klimatach i jest zajebisty. A nie wiem, żebyś go tutaj na szczerze
mówiąc. Szanuję, bo to oznacza, że oni tutaj bardzo różnych Moon Knightów sprawdzali. Jeżeli to by była prawda.
Nick Kroll z oczami.
No bo jednak wyobraź sobie, że jak na nich patrzysz, to jednak to nie jest ta sama postać. Co byś nie zrobił? Ci trzej panowie, niż jeszcze Oscara Isaaca oczywiście w tym, to oni nie zagrażają ci tej samej postaci, więc ewidentnie planów na Moon Knighta było wiele. No ale cieszę się, że jeżeli to byłaby prawda, to z tej trójki jest to Oscar Isaac, to tak.
Ja totalnie Nick Kroll dałby radę. Ja czuję, że wiesz, bo to jest świetny aktor. Ja czuję, że on by się mógł dopasować, wiesz, do takiej roli. Szczególnie po ostatnio, czekaj, w czym ja go widziałem? W procesie siódemki z Chicago, nie? Gdzie grał hipisa akurat, nie? Ale był zajebisty, więc kurczę, ja bym chciał Nicka Krolla zobaczyć w innej roli.
Ja go ostatnio widziałem w What We Do in the Shadows, gdzie się pojawiał ostatnio znowu w kolejnej roli głównego rywala Matta Berry'ego i tam walczyli o przeklęty kapelusz zrobiony z wiedźmiej skóry, który przynosił pecha.
Kapelusz, właśnie sobie próbowałem wyobrazić ten część garderoby. Okej, to tak, jeszcze z istotnych rzeczy. To jest to, o czym też ostatnio się mówi coraz więcej i to było podawane wcześniej jako skup, teraz już jest takim konkretnym raportem, mianowicie fakt, że to już trochę zmienimy klimaty i też może ładnie przejdziemy do prawdopodobnie kolejnego materiału na naszym kanale, czyli że powstaje serial o Bobie Fecie. Ci, co nie oglądali Mandaloriana drugiego sezonu, no to nie wiedzą pewnie, o co chodzi i skąd ten Boba Fett. Nie będziemy wyjaśniać, no bo dojedziecie do tego sami. Natomiast no ponoć jakby udało się to trzymać w tajemnicy. Jakby kwestia tego, że ten serial ma powstać i że mają go kręcić i w zasadzie według tych raportów...
Na samym tygodniu?
Ta miniseria, jakby zdjęcia do tej miniserii mają się zacząć już w przyszłym tygodniu. Co oznaczało, że faktycznie udało im się to zorganizować tutaj bez jakichś przecieków. Więc to jakby to wciąż nie jest potwierdzone, jakby nie było oficjalnej zapowiedzi, nie?
Mhm. Wiesz co, tylko dodam, że Krolla pomyliłem z Jeremy Strongiem w procesie 7 w Chicago. Przepraszam.
Ja nie, Kroll dalej grał What We Do in the Shadows. Ale co do tego Boba Fetta, to znowu konspira idą na plan preprodukcji do Mando, przechodzą przez niego i przechodzą na taki malutki, wiesz, gdzie jest do ministerii Boba Fetta i nikt nie zauważy, no bo co, niesie zbroję Mandalorianina? No trudno. Ale gadaliśmy już o tym i jeżeli chcieliby mu zrobić... Ale to jest zaznaczone, że to miał być miniserial, nie? Zakładamy, że miałby, powiedzmy, 6 odcinków i koniec. Nie ma żadnych drugiego sezonu czy coś takiego. I jeżeli mają większą rolę, powiedzmy, dla Fetta przygotowaną w obrębie Mando czy czegokolwiek innego, to czemu nie, nie? Jeżeli robię już Obi-Wana, spoko. Tylko to musiałby być bardzo inny serial niż Mando. Żadnego bujania się po galaktyce, żadnych łowców nagród i tak dalej. Chcemy zobaczyć tego typa, który miał brutalne życie na pustyni. I to musi być to. Jakby jeżeli spróbujesz pójść w badasta, najemnika, no to trochę ci się temat powtarza.
W ogóle... Mam na czasie podobała wypowiedź, że Fett już się nie pojawi w sezonie drugim według Łysego z Marvela. Znaczy, podejrzewam, że się pojawi, ale właśnie widziałem wielu, powiedzmy, po tym zaskakującym występie w pierwszym odcinku, no, pojawiło się nagle wiele przewidywań i teorii, jaka będzie rola Boby Fetta w tym sezonie i tak dalej. Ale może właśnie tak będzie, że po prostu zaliczy jakiś bardzo nieznaczący występ, a jakby jego zaprezentowanie w tym pierwszym odcinku służyło temu, żeby teraz był hype na serial, nie? Jakby, no bo wiesz, to jest w zasadzie no, scena po napisach praktycznie, nie? No, to nie jest coś, co by jakoś bardzo przeszkadzało, ale też, no, wydaje mi się, że jeśli to faktycznie zostało tak zaprojektowane, czy raczej zaplanowane, że przedstawiamy tę postać tak króciutko, szybko w jednym serialu i zaraz potem puszczamy zapowiedź, że już zaraz kręcimy ten serial poświęcony, no to brzmi to całkiem nieźle. Też nie mam nic przeciwko w sumie takiemu serialowi, bo na dobrą sprawę i w sumie przekonało mnie do tego właśnie spojrzenie na tego Bobę w tej jednej scence, gdzie on stoi taki po prostu zmarnowany i wiecie, z tą taką pokiereszowaną twarzą i tak dalej. Widzi, że to nie jest ten typ już, wiesz, właśnie badass, łowca nagród, tylko gość, który swoje przeszedł, no i tak, serial o takim Bobie już się wydaje mi dużo, dużo ciekawszą rzeczą, tym bardziej, że ja kurwa chcę zobaczyć, jak wylazł z tego Sarlaka, no. Bo to jest najciekawsza rzecz z tego wszystkiego. A oczywiście, no, podejrzewam, że jakieś PTSD w związku z tym na pewno będzie miał, no. Bo to musiało być traumatyczne właśnie... przeżycie, tam spaść do tego żołądka i gadać z tym Sarlakiem, który przyjmuje świadomość ofiary czy coś takiego, tam jest to jakieś pokręcone rzeczy są.
Znaczy, jeszcze tylko dodam, że jedyny, jaki ja widzę problem, to jeszcze, że trochę by to właziło, według mnie, minimalnie też na tematykę Obi-Wana, no bo, ej, opowiem wam premis serialu. Jest taki typ, który kiedyś był badassem, wojownikiem, ale teraz siedzi na Tatooine, bo to jest też Tatooine w tym wypadku, za bardzo nie pokazuje swoich możliwości, trochę ukrył to, kim jest i próbuje tutaj przeżyć w tym świecie, nie? Różnica jest taka, że w Obi-Wanie on chce jeszcze chronić Luka przy okazji z dystansu, ale wydaje mi się, że tematycznie to na siebie zachodzi. Nie mówię, że musi, zdolny scenarzysta może pójść w zupełnie inną stronę i spróbować pokazać coś innego, ale właśnie jest to miejsce pomiędzy Mando a Obi-Wanem, gdzie musi trafić Boba i nie może być żadnym z tych seriali i uważam, że to może być trochę trudne.
Ja chcę zobaczyć serial z Bobą Fettem w takim właśnie stylu starego Wygi, który kiedyś miał reputację, dzisiaj ledwo łączy koniec z końcem. To jest jakiś pomysł na tę postać, nie? Bo kurczę, też on był przez tyle czasu teasowany, że gdzieś tam się pojawi, nie, że w końcu będzie Boba Fett. Jak już go mamy, no to oddajcie mu trochę pola do popisu, żeby wiesz, nie był tylko, tak jak zawsze w tej popkulturze jednak działał, jak ta fajna zbroja, która się pojawia i ten typ, o którym się tylko mówi, że jest, wiesz, wykwalifikowany, dużo rzeczy robi. No wiadomo, że pojawił się w komiksach, w książkach, nie, ale to jednak zawsze idziesz tym rdzeniem, nie, że chcesz go zobaczyć właśnie w jakimś serialu, w jakimś filmie, w czymś z tej głównej linii fabularnej, która jest najpopularniejsza, to i niech mu oddadzą to. Kurczę, bo też Temura jest świetnym aktorem, żeby coś takiego zagrać, nie? Szczególnie w tym wieku. Czekam.
Na to masz jeszcze ten motyw, że jak na Gwiezdne Wojny, no to ten serial ewidentnie byłby bardzo przyziemny. No. Bo nie wydaje mi się, że gdyby Boba kiedykolwiek odleciał z Tatooine, to potem by stwierdził, że tam było tak fajnie, że wraca. Więc zakładam, że jednak on tyle czasu, ile minęło od pomiędzy spadnięciem do Sarlaka, a jego wyjściem, to jednak przesiedział tutaj. To znaczy, że byłby to serial Gwiezdne Wojny bez gwiazd. Nie? I znowu wchodzi mi to trochę w Obi-Wana, chyba że Obi-Wana zretkonują i stwierdzą, że on tam Luka pilnował, jak trzeba było bujnąć się na drugi koniec, to poleciał, nie? No, zobaczymy.
Okej, okay. No dobra, to wydaje mi się, że przerobiliśmy większość tych rzeczy. Aha, jest jeszcze ta bardzo świeża informacja, którą też Charles Murphy podawał. I to jest bardzo, bardzo naciągane. To znaczy, wiecie, za każdym razem, jak się pojawia jakaś nowa produkcja Marvela, w zasadzie to tak wiele studiów robi, ale tutaj trzymają się tylko Marvela, no to powoływane do życia są nowe studia, nie? W sensie te takie firmy produkcyjne, które, no, za którymi zwykle stoją aktorzy albo ludzie współprodukujący film. I to służy głównie temu, żeby oficjalnie podawać, że film zarobił mniej niż zarobił, dzięki czemu no, nie trzeba się dzielić potem procentem tych dodatkowych zysków. No i powstały właśnie trzy nowe studia, które pod tutaj skrzydłami Marvel Studios sobie będą działać. I się nazywają Standoffish Productions, Blueberry Waffles Productions i Logjam Productions. I zazwyczaj jak się pojawiają tego typu studia, no to trwa rozszyfrowywanie, co znaczą te nazwy. I w takim razie jaka produkcja się może pod tym kryć. I czasami to faktycznie jest jakoś ze sobą związane, a czasami za cholerę. Jedyna rzecz, którą tutaj udało się w serwisie Charlesa Murphy'ego rozszyfrować, to, że Blueberry Waffles to jest coś, co... Czy raczej to można nawiązać niejako do Young Avengers, bo w komiksie Young Avengers pojawiły się Blueberry Pancakes, więc to jest jedyne powiązanie, które tutaj znaleziono. Tym niemniej trzy studia oznaczają, że trzy produkcje wchodzą tutaj w fazę, wiecie, przedprodukcji, bo to zazwyczaj się z tym wiąże. Czy to są filmy, czy seriale, no tego nie sposób stwierdzić, ale jeśli ktoś chce, to może się pobawić w kombinowanie i łączenie nazw. Tam była jeszcze propozycja, że hej, Logjam to może być Blade, nie? No bo hej, bela drewna idąca w klatkę piersiową wampira, no to Logjam, nie? No, natomiast to oznaczało, że produkcja w każdym razie rusza. No, to ja wiem, że się mówi od bardzo dawna, ale też mam wrażenie, że to trochę myślenie życzeniowe na zasadzie, że o, mamy sporo młodych bohaterów, to jak Avengers zróbcie, nie? No i dobra, to tak. Quicksilver, że było. O tym, że Okej, plotka o tym, że powstaje animowana seria Cars, to nie jest coś, co mnie ekscytowało już bardzo.
Stop! Przerywam, tylko o tym teraz gadałem. Nie oglądałem żadnych aut, ale jest, wreszcie. Tyle lat czekałem.
Old car z
egzaminu. Old man car. Nie wiem, jak oni się nazywali, więc nie znam ich imion.
Nie old man car, old car po prostu.
Old
car McQueen.
Musi być
Lightning McQueen.
Tak, i ten... O matko, kto Christopher Plummer, głosem Christophera Plummera by mówił. Taki stary, zdezelowany, nie?
Jest mowa o tym, że Oscar Isaac się trochę pozytywnie podchodzi do powrotu do Star Wars w związku z jego angażem w Moon Knight. Nie wiem, jak to ma być ze sobą związane, ale okej.
Bo pieniążki, no wiesz, Marvel pieniążki, z więcej Disney pieniążki i gramy, dawaj. Możemy na raz to nagrać, więc no? zagram w tym... Zagram postać z Gwiezdnych Wojen w Moon Knightie. Dawajcie, nie?
Będę mogę między planami przebierał się jak trzeba. Tak. Ale nie, no mówmy się, no jest pandemia i widać, że aktorzy też mogą widzieć przed sobą chude lata, więc nagle myślę, że będzie dużo mniej wybrzydzania. No nie bez powodu Steven Amell chce 9 sezon Arrow, chociaż wcześniej cały czas było, że no już koniec, już on z rodziną musi spędzać czas, już wiadomo, ale teraz tam problemy, dajcie, ja jeszcze poszczelam z łuku. No. Nie ma co się dziwić. No, jest...
Daj mi strzelić z łuku, ja tu go odciągają. Nie, jeden strzał.
Ja nawet na pół ceny za strzałem będę strzelał.
Chociaż specjalny odcinek między sezonami.
50% przeceny na każdym grocie.
Jest mowa o tym, że DC chciałoby, czy raczej że myślą o produkcji filmu o Black Lightning, to też jest dosyć zaskakujące mimo wszystko.
Znowu z tym samym aktorem, czy chcieliby robić coś innego? To był bardzo, ogólnie pierwszy sezon mi się podobał i to był bardzo charyzmatyczny aktor, tylko to jest jeden z tych seriali, co gadaliśmy o tym wiele razy. Obejrzałem pierwszy sezon. Starczy, dziękuję, do widzenia.
Ale
to był bardzo charyzmatyczny aktor.
To jest też ten typ aktora, który jednak wydaje się, że ciężko miałby przejść z małego ekranu na duży, nie? Że idealne miejsce dla niego to jest mały ekran. Nie? Tak samo jak z Amelem, nie? Że spoko go się ogląda jako tego Arrowa. To jest, ja lubię tą wersję Queena, nie? Spoko, on już kojarzysz go przez lata. Super, ale nie widzę go, wiesz, w wersji kinowej, jakiejkolwiek postaci. Kurczę, jak on tego Cassie Jonesa zagrał. Jaki ten film to był, taki był, wiadomo, nie? Ale nadal to nie był Cassie Jones, nie? To po prostu Steven Amell w masce hokejowej.
Tutaj jest jeszcze info o tym Deadpoolu, że miałby jakby być tym Deadpoolem, którego widzieliśmy poprzednio, w sensie nic. Dalej były żarty związane z przełamaniem czwartej ściany i tak dalej. To nic, czegośmy się nie spodziewali. I to jest ciekawe. To też w miarę świeży raport, który podaje Daniel Rickman, że Wonder Woman 84, no przesunie się, jakby, że niebawem dostaniemy oficjalny komunikat. Zresztą całkiem niedawno dostaliśmy informację o tym, że te dwa ostatnie filmy, które należą do Disneya, się przesunęły, czyli na razie na czas nieokreślony, znaczy na razie na żadną konkretną datę, czyli ten Free Guy i jeszcze jeden. Ten Zabójstwo na Nilu, czy jakoś tam. No, że one w końcu trafiły do limbo i pewnie za jakiś czas zostaną jakieś daty. Natomiast jeśli chodzi o Wonder Woman, no to myślę, że to jakby to już przeżywaliśmy raczej, że to jest oczywiste. Natomiast to też jest ciekawe w kontekście tego, co ostatnio mówił Christopher Nolan o Tenecie, nie? Że on mówi, że on jest zadowolony generalnie z wyniku Teneta i raczej jest rozczarowany tym, że studia nie poszły za ciosem. Jakby w jego opinii to jest zrozumiałe, że jakby, że wiecie, no ten pierwszy film nie zrobiłby szału, że po prostu to kolejne dobre wyniki trzeba by budować po prostu stopniowo kolejnymi produkcjami, które by wychodziły i jakoś tam, powiedzmy, przecierały szlaki. Wygląda na to, że wiadomo, no studia nie chciały ryzykować, nie? Natomiast Wonder Woman, która przynosi na przyszły rok, no to jest...
Pewne,
no.
Ale to chcę powiedzieć, że jak Free Guy się przenosi i Zabójstwo na Nilu się przenosi, tam Śmierć na Nilu, to w takim razie zostajesz tylko jeden blockbuster do końca roku. I jestem pewien, że Paul W.S. Anderson, choćby trzy kina były otwarte na całym świecie, to swojego Monster Huntera puści w tych trzech kinach, które jeszcze będą otwarte.
I później zostanie jako pierwszy na ten, wiesz, w tym tygodniu box office pierwsze miejsce, drugi tydzień też pierwsze miejsce, bo no, jeden film, ale to cię. Na zawsze, na Wikipedii to na zawsze zostanie. Tak. Nikt tak nie zabierze.
A doskonale wiemy, że to tylko dlatego, że ten film i tak jest...
I tak by trafił na streaming.
I tak jest głównie na streaming, no i tak głównie na streamingu ma zarabiać, więc i tak wypuszczają go do kin, bo czemu nie?
Tak. No to, ile kin nie będzie otwartych, w tylu będzie Monster Hunter.
No, zresztą to też w dobrym momencie o tym mówimy, no bo wiadomo, od soboty znowu zamknięte kina, więc jeśli ktoś miał ochotę dzisiaj nadrobić, no to był ostatni dzwonek w sumie na to. Zresztą, no, biorąc pod uwagę, że do końca roku nie będzie już żadnych dużych filmów poza Monster Hunterem, no to kina raczej też szybko do formy nie wrócą. Dobra, i to tak, to tyle jeśli chodzi o te rzeczy, które tutaj mieliśmy przygotowane. W takim razie jeszcze akurat w sumie dobrze się składa, bo tak, mamy 15 minut jakieś do końca i parę superchatów, więc może zajmijmy się teraz nimi. To może od początku. Disaster Architect. Czy polecacie... to są takie bardzo komiksowe rzeczy, więc od razu ostrzegam. Czy polecacie Absolute Carnage? Chciałbym coś po prostu fajnego przeczytać. Jak się zapatrujecie na 5 zeszytów US Agent? A nie, czekaj. Chciałbym coś po prostu fajnego przeczytać od Marvela. Jakieś inne sugestie? Jak się zapatrujecie na serię 5 zeszytów US Agent?
Znaczy, jak chcesz po prostu coś fajnego, to Absolute Carnage był według mnie po prostu czymś fajnym, nie? Tam trochę zakończenie nie dowiozło, chociaż zakończenie było tak naprawdę teaserem kolejnego eventu, więc to tak ciężko to mówić o jakimś dowiedzeniu, ale jeżeli chcesz po prostu poczytać, jak ekipa się ze sobą buja, fajni ludzie mają fajne momenty, to był spoko event, porównanie do tego późniejszego Empire, który był strasznym gniotem. Więc pewnie. Tylko lubisz Venoma, lubisz Spidermana.
Tylko się nie rozbijaj na miniserie, na spin-offy, tajne.
No, nie ma co.
Nie, to główna seria i to, Venom. Co robi Kate w Venomie. I to wszystko.
Chociaż Hulk miał bardzo fajny one-shot.
Tak, tak. To był jeden, który był super. Z tym Hulkiem, fajnym Hulkiem.
Z tym Hulkiem. No i to o tym mówiąc, to oczywiście dalej Hulk jest super. No i chyba, zresztą pewnie nagramy za jakiś czas z Radkiem wreszcie, bo mówiłeś, że nadrabiałeś komiksów
tak,
trochę.
Tak, tak.
Więc na pewno o Daredevilu też nagramy, bo Daredevil z Darskiego to jest kurde, jak ile razy nie mówimy o dobrych ranach Daredevila, a potem kolejny autor wychodzi i wali kolejny mega run Daredevila, to z Darski pokazuje, że kurde, no.
Kurczę, na tego USA Agenta ja strasznie czekam, bo to Christopher...
Czytałeś pierwszego zeszytu jeszcze?
Nie, jeszcze nie. Ale nie wiem, czy sobie nie zostawię, wiesz, jak całość wyjdzie, bo chciałbym to naraz przeczytać, bo się nie lubię w tych miniseriach rozbijać jednak na numery, a to Priest pisze, który no, tam u niego zawsze jest dużo informacji, dużo tekstu, skomplikowania i Priesta się najlepiej czyta w zbiorczych wydaniach, nie? Więc zobaczę jeszcze, ale bardzo czekam, bo to jest super scenarzysta.
Heja, Piotr Kubisiak. Heja, co sądzicie o trwającym evencie z mutantami? X of Swords. Mnie na razie nie zachwycił, do tego wychodzi co tydzień w 3-4 tytułach, co też męczy. O Jezu, kurna, to...
Przez... No wiesz co, ja to zobaczyłem ostatnio, ja zobaczyłem część tam, czwarta z 22 mówię. O, no, dziękuję.
Absolutnie kocham. To jest jedna z... Po prostu jestem tak wciągnięty w X-Men, jak rzadko kiedy. Też to z Agnieszką czytamy to co tydzień. Każdy zeszyt. Właściwie jeden z pierwszych, na który czekam. Problemem jest to, że ponieważ jesteś rozwalony na wszystkie możliwe tytuły X-Men, to od czasu do czasu trafiasz na Persiego, wiesz, na tych gości po drodze, nie? Ale sama fabuła jest tak oryginalna i tak, i ponieważ dalej nazuruje to Hickman, to wiesz, że jak on ci robi nowe światy, nowe krainy mutantów, to wiesz, to on podobnie jak, nie wiem, Grant Morrison, to nie jest ten typ, który tylko rzuci ci, tylko on wiesz, że siedzi i pewnie w domu ma całe mapy, czy coś, nie wiem, zarzucone, więc uwielbiam to, plus ja w ogóle uwielbiam to, co zrobili z tą całą Krakową do dzisiaj, uważam, że to jest fantastyczny ruch i mi się to super czyta. I jednym z głównych motywów, jaki ja uwielbiam, to jest to, że Krakoa spowodowała, że cała masa postaci, która już się skończyła jako złoczyńcy, mówiliśmy, że często tak było, Magneto był tego przykładem, gość, który już się skończył jako złoczyńca, już dalej nie rozwinąłbyś go jako złoczyńcy, nie? I on od lat 2000 jest już właściwie tylko z X-Men. I jest kilku innych takich, między innymi Apokalips. To jest ten gość, którego już też... Był ten event z Apokalipsem chyba w Polsce, wyszedł nawet nie tak dawno temu, który już był strasznie badziewny, bo już wiesz, że tej postaci nie pociągniesz, więc co robi Hickman? No to co trzeba zrobić? Czyli flipnąć i pokazać, że Apokalips to tak naprawdę nie, był powód, dla którego on te survival of the fittest od początku cisnął, że on tam większe dobro za tym stało i że jednak jest jakiś tam redemption i on jest trochę Vinem Dieslem tego i tam zawsze chodziło tylko o family i to on tylko dla rodziny to wszystko robił.
Sobie wyobrażam, jak przyjeżdża samochodem Apokalips, nie?
Jeśli był łysy już, więc od razu.
No, Xaviera, nie?
Apokalips, Xavier, Magneto, moje ulubione postacie, oni zresztą są tymi trzema ziomkami, co się w garniakach bujają po świecie razem. Także uwielbiam ten event, czekam na każdy możliwy komiks z tego X of Swords, teraz jest tam motyw, w którym Apokalips swoją żonę odnalazł tam z czasów Egiptu i tak dalej, w ogóle Apokalips, moja postać teraz, także ja uwielbiam, ale dlatego, że jest to bardzo inne.
No dobra, to lecimy dalej. Kolejny spoczynek od Piotra zostawię na koniec, a w międzyczasie półżywy. Czy widzieliście może The Devil All The Time?
Nie.
Czy to jest ten serial, który nam wszyscy polecają? Tak, Diabeł Wcielony. To po prostu...
Nie, to jest ten z Holandem film.
Z Holandem film i z Pattinsonem i okay. Z Sebastianem Stanem.
Film jest serial. No. I już on był nam polecany tak często, że już zapisałem na listę i prędzej czy później go chyba sprawdzę. No bo obsada jest całkiem niezła, nie? Tam Sebastian Stan jest i Robert Pattinson i tak dalej, więc... No, ale jeszcze nie widzieliśmy, więc nie możemy się powiedzieć. Agnieszka Askej. Dzisiaj ostatni wieczór, kiedy można iść do kina. Miałam się wybrać na Gniazdo albo Obraz Pożądania, ale nie mam siły. Wieczór z ploteczkami nie jest złym zamiennikiem. Trzymajcie się zdrowo. No, ja uległem trochę tej tutaj covidowej psychozie i boję się wychodzić z domu za bardzo bez powodu, więc też się raczej nie wybieraliśmy do kina.
Yeah.
To bardziej, że nie ma do końca na co, szczerze mówiąc. Jakby... Yeah. Jasne, no są dobre filmy w kinach, nie? I tak jak mi na przykład brakowało horrorów, no to jest ten film Silent Mouth, który ma bardzo dobre recenzje, ale to nie są jednak te filmy, które cię wyciągną z domu, no umówmy się. Jak już chodzisz do tego kina, to spoko, ale jakby miał już iść na coś do kina, to na coś, gdzie ten wielki ekran by faktycznie zrobił różnicę, więc no.
Kurczę, to jest na American Film Festival i Nowe Horyzonty są we Wrocławiu. I też dobrze zrobili tą wersję online, nie? To jest akurat fajne, że w ogóle... Nowe Horyzonty wystartowały z taką platformą, tą, żeby oglądać sobie filmy online, która jest 100 razy stabilniejsza niż HBO Go. I wiecie, oni to w miesiąc zrobili. Coś, co przez tyle lat HBO nie potrafi zupełnie nad tym zapanować, nie? Bo to jest najgorsza możliwa, wiesz, przeglądarka do odtwarzania filmów streamingowych, nie? Z Netflixem są czasami kłopoty, ale tam już jestem przyzwyczajony spoko, nie? Ale jak mam coś obejrzeć na HBO, to jest zawsze rzeźnia. A tutaj jest naprawdę podważenie Nowych Horyzontów, ale to też nie mam kiedy wyjść na to, wiesz, rzeczy, które grają akurat w kinie, no bo też nie dość, że się zaczyna lockdown, to też i tak będę w lockdown musiał chodzić do pracy, więc tak bym nie miał czasu. No. Dobrze, że się przyznaję tam.
Dobrze, że wiesz, że mimo, że sklepy się zamykają dookoła, to wciąż można kupić książkę.
Tak. Zawsze można sobie... Nie, ale nie można do kina i siłownie, nie?
Tak.
Ubrań nie kupisz, ale wiesz...
Ale książkę można zawsze kupić. Tak. Dlatego jesteś takim najbardziej oczytanym krajem tutaj w Europie, nie? Wiadomo. Okej, słuchajcie, to tak. Ostatnie w takim razie, to jeszcze tak, odświeżę na wszelki wypadek tipy. No, dobra, to w takim razie ostatni superchat od Piotra. To jeszcze się pochwalę. Kończę Assassin's Creed Odyssey i tym samym niedługo będę mógł powiedzieć, że w tym roku przeszedłem wszystkie wydane na PC Assassiny. No to ja gratuluję, kurwa, nie dałbym rady, szczerze mówiąc. Nawet ja bym nie dał rady. Szczególnie gratuluję ukończenia, nie wiem, jedynki, trójki, no. Unity. To naprawdę nie jest łatwa sprawa.
Wiesz, jest cała masa ludzi, która robiąc to, co ty, czyli stwierdzili, że okej, wychodzi, nie wiem, Origins, czy wychodziło cokolwiek innego, to zacznę tą serię. Potem zaczynała grać w jedynkę i to był koniec.
No. albo tak jak Marta mieli, nie? Że zaczęła grać w dwójkę i przeszła tą dwójkę, zaczęła grać w Brotherhood i starczyło. Jakby w sensie te gry są fajne, ale są archaiczne jednak, nie? I jakby no, za duża dawka tutaj powrotu do przeszłości jest męcząca, więc... Plus, kurczę, ja szanuję, że Odyssey skończyłeś, bo Odyssey jest na tyle rozległą grą, no zależy jak skończyłeś, czy to oznacza, że wszystko jest skończone, czy po prostu wątki główne przeszedłeś, a są trzy, ale tak czy siak szacun i tak.
Mnie masakrycznie tak pod rząd znudziła ta formuła, która jednak od pierwszej części do Syndicate była bardzo, wiadomo, między jedynką i dwójką to już była mocne przejście, ale tak od dwójki do Syndicate to jednak ta formuła była bardzo podobna, tylko się postać zmieniała i to wcale nie najlepszą, nie? Bo jak był super Ezio, ja lubię Connora, był świetny Edward, ale później no to wiadomo kto był, nie? Arno, było rodzeństwo.
Przypomniałeś mi przecież, kurde, Black Flag też było trudne do ukończenia, w sensie, że ta gra była kurwa wielka.
No. Bo samo to pływanie, wiesz, same rzeczy na statkach to ci
trzy razy podchodziłem do Black Flag, żeby je ukończyć. W końcu mi się udało, ale trzy razy, kurde, zaczynałem od nowa, wiecie, po kolejnych okresach przerwy, bo już nie pamiętałem, co tam było, a po prostu ilość tego pływania po morzach była tak męcząca w pewnym momencie. To jest ciekawe, bo Edward był całkiem fajnym bohaterem, nie? Bo Connor to wiadomo Connor, ale Edward był całkiem fajnym bohaterem. I gameplay, znowu Black Flaga, nie był tak zły jak to głupie bieganie po lasach, ale był zbyt powtarzalny w pewnym momencie, nie? Po prostu na pewnym etapie, a zawsze mają powtarzalny gameplay, ale Black Flag zrobił nowy gameplay, który od razu stał się powtarzalny i to był duży, duży mankament tej gry.
No, to jeszcze zanim wrócimy do tego tematu Assassinu, w międzyczasie Mike pisze: oglądajcie materiał HBO z apki Canal+. To ja też mam protipa. Możecie też wejść na Iple i na Ipli kupić pakiet HBO i odtwarzacz Ipli, który odtwarza wszystkie rzeczy z HBO Go, działa o niebo lepiej też niż odtwarzać HBO Go, więc jakby co, to są sposoby, żeby oglądać rzeczy z HBO który, na odtwarzaczu, który będzie działał i nie będzie
się wszystko działa lepiej niż odtwarzacz HBO Go.
No, natomiast jeszcze co do tych Asasynów, no to we wtorek wychodzi Valhalla i tak się składa, że dzisiaj będę robił stream z odpalania tej Valhalli, więc zapraszam. Miał zacząć o 21, ale muszę jeszcze wyskoczyć do sklepu, więc powiedzmy 21.15 jakoś tak ruszymy na twitch.tv/elstonmach89, taki mały plug. No, a my się będziemy chyba żegnać, nie? No bo przerobiliśmy chyba wszystkie te ploteczki. Słuchajcie, no pojawiło się ostatnio sporo tych takich newsów i o części z nich wspomnieliśmy tutaj, być może jeszcze wrócimy do nich, jak sytuacja powiedzmy się jakoś tam rozwinie w temacie, nie wiem, jakichś tam doniesień. Natomiast no tak, w niedzielę pewnie się spotkamy, żeby pogadać o Mandalorianie, bo też słyszałem, że odcinek jest bardzo, bardzo dobry, wszyscy chwalą, więc pewnie będziemy mieli znowu o czym gadać.
O
20 NDA zeszło. No tak, od 20 schodzi też embargo ogólnie na streamy, no nie będzie o 21. No natomiast, więc sobie o tym pogadamy. No i mam jeszcze w planach parę innych rzeczy, w tym na przykład cały czas kurczę odkładamy ten materiał o Sean Connerym, nie? A już tutaj...
Jutro, jak dobrze pójdzie, to z Radkiem nagramy pewien zaległy materiał, który obiecywaliśmy od jakiegoś czasu. Powinno się jutro udać, jak się nic nie stwierdzi.
Nie wiem, czy jutro, bo muszę do roboty iść, więc może pojutrze.
Pojutrze to już jest Mandalorianin i premierę, więc...
Ja od razu mówię, że może jeszcze przez to, że się zmieniły rzeczy, które jeszcze wczoraj były w inną stronę, więc zobaczymy.
To jednak jutro nie nagrywamy tego.
No nieważne, w sensie nieważne.
Cofamy.
Jest szansa.
Ej, Łuka, to już jak coś, to wytniemy.
Dobrze, że to jest premiera, nie?
Dobrze, że nagrywamy live, to ja to wytnę potem.
Piotr Kubisiak, jestem staroszkolnym graczem, Assassin's Creed 1 mi nie straszny. No to szanuję, bo kurde, to już jest... Jakby dwójka jest archaiczna, a to była fajna gra swego czasu, ale kurczę, ta jedynka nie była fajna.
Nie była fajna, bo jak wyszła.
To było takie demo technologiczne, no jak, nie wiem, No Man's Sky czy coś. Fajny pomysł, ale nie zrobiono z tego gry, moim zdaniem. Więc ja przeczytałem nowelizację i nie żałuję zupełnie. Jeszcze tutaj do jednej rzeczy miałem się odnieść. Aha, no, że ponoć ten nowy Mandalorianin to Peyton Reed Redemption Arc. Tylko to przesadzony z tym Redemption Arkiem, no ten...
Dobry reżyser.
Jeden kiepski film mu się trafił, no to każdemu się może zdarzyć, no, więc... No. Bardziej, że kurczę, no... być może bardzo chciał wyreżyserować Gwiezdne Wojny i w końcu dostał taką opcję, no to się chłop postarał, nie? No ale dobra, o tym sobie pogadamy w niedzielę, a w poniedziałek pewnie będzie premiera. No, a później zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to żegnamy się w takim razie. Do zobaczenia. Był z nami oczywiście Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Trzymajcie się. Cześć.